Witam was, bracia, witam was, siostry, pozdrawiam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że będę miał przywilej przynajmniej przez 3 środy wam usługiwać na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Od razu proszę o zrozumienie, jeśli bym się nie zmieścił w 3 środach, żebyście mi dali szansę jeszcze przynajmniej na kilka następnych, bo temat jest bardzo, bardzo obszerny. W niektórych zborach, w których go wykładałem, gdzie życzono sobie, żebym w miarę drobiazgowo wszystko omówił, to zajmowało nam to i do 25 godzin. No więc teraz sobie policzcie, ile śród musielibyśmy tutaj spędzić, żeby w miarę drobiazgowo wszystkie zagadnienia związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa omówić. Zanim przystąpię do tematu, chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić od zboru, do 2 zborów, które w ubiegłym tygodniu odwiedziłem, mianowicie od zboru w Przemyślu i od zboru w Brzeżawie, a więc z miejscowości, w której się urodziłem i w której się narodziłem na nowo, w której także przeżyłem chrzest Duchem Świętym i w której także przyjąłem chrzest wodny. I dopiero potem stamtąd wyruszyłem w inne rejony naszego kraju. Akurat teraz, no, ze względu na to, że pastor tamtejszego zboru, no już chyba wam mówiłem, jest najstarszym pastorem w całym naszym kościele. Wyobraźcie sobie, liczy 88 lat i ciągle jeszcze jest pastorem. Trochę z konieczności, ponieważ no nie ma następcy, który mógłby zająć jego miejsce, więc będąc w tym sędziwym wieku, ciągle jeszcze temu zborowi usługuje. Ale ze względu na wiek, a taka potrzeba jest, nie mógł się podjąć remontu kaplicy, a takiego remontu ta kaplica wymaga, bowiem została wybudowana już w 1930 roku i praktycznie żaden remont tam nie był prowadzony. Trochę już dach się też ugiął, trochę już przecieka, dobrze przecieka. No i w tej sytuacji, widząc co się dzieje, prosiłem Pana, by dał mi łaskę jeszcze jedno dzieło na tej ziemi, zanim odejdę, wykonać. A mianowicie doprowadzić tę kaplicę do takiego stanu, żeby następne pokolenia mogły tam się zgromadzać. I muszę wam powiedzieć, że już na samym początku doświadczyłem cudu. Nie wiem, czy ja wam to opowiadałem już, czy nie. Ale 6 lat temu, kiedy jakoś tak na serce Bóg mi położył, żeby po zakończeniu już mojej służby, kiedy to będzie, no najprawdopodobniej gdzieś za 2 lata, po zakończeniu mojej służby tu na tym terenie wrócić z powrotem do Brzeżawy, i temu zborowi, któremu tak wiele zawdzięczam, ze względu na to, że tam poznałem Pana, no pomóc, na ile będzie to możliwe. A zatem Bóg mi położył to na serce. Postanowiłem więc nabyć jakąś niewielką działkę tam w tej miejscowości i postawić sobie jakiś kemping, w którym można by było spędzać urlop, czy też przez lato mieszkać i w ten sposób też pomagać temu zborowi. No i wyobraźcie sobie, co się stało. Owszem, urząd gminy wskazał mi taką działkę, że jest taka działka, że można ją kupić za bardzo niewielką sumę, no śmieszną sumę w porównaniu z ceną, jaka jest w Ustroniu i w Wiśle. No, ale warunek był następujący. Wieś musi wyrazić zgodę. A więc zgromadzenie wiejskie czy spotkanie wiejskie musi wyrazić na to zgodę. I nastąpił szok, jeśli chodzi o mnie. W tej wsi się urodziłem, w tej wsi też pracowałem przez jakiś czas jako nauczyciel I wyobraźcie sobie, wieś się nie zgodziła. Powiedzieli, my go nie chcemy, bo będzie zawracał ludziom w głowie. A więc będzie znowu nauczał, znowu będzie zawracał ludziom w głowie. No, muszę przyznać, że było mi bardzo przykro, bo przecież z tymi ludźmi się wychowywałem. Wspólnie razem chodziliśmy do szkoły. Wielu z nich znałem, wielu z nich nawet uczyłem w szkole. I oto teraz mi odmówili możliwości kupna tej działki. No cóż, pogodziłem się z tym. Ale dobrze się mówi, że tam, gdzie mężczyzna nie może, tam kobietę trzeba posłać. Ja zrezygnowałem z tej działki. Powiedziałem, nie chcą mnie, prosił się, nie będę. Kłaniał się, nie będę. Skoro mi nie chcą, no to trudno. Widocznie inna jest wola Boża. I w tym samym czasie, kiedy mi odmówiono, pojechałem do Stanów Zjednoczonych, ponieważ tam miałem usługiwanie w niektórych zborach, usługę w niektórych zborach. A moja żona pojechała do Brzeżawy. I wyobraźcie sobie, przeszła od domu do domu, pytając, jaki jest powód, że mi odmówiono. Dlaczego się nie zgodziliście, żeby wasz przecież rodak, tu wśród was urodzony, tu wychowany, dlaczego się nie zgodziliście, żeby mógł sobie kupić tę działkę? I praktycznie nie mieli argumentów. No sami nie wiedzieli dlaczego. Naprawdę sami nie wiedzieli dlaczego. Zrozumiała moja żona przez to, że ci ludzie nie są winni, że za tą decyzją stanęły jakieś inne moce, które się czegoś obawiają. I w końcu, gdy przeszła tak wiele numerów, wiele domów, doszła do sołtysa, z sołtysem rozmawiała. No i w końcu sołtys mówi, dobrze, to w takim razie zwołamy jeszcze jedno zebranie wiejskie. Zwołali zebranie wiejskie i wszyscy, którzy byli na tym zebraniu wiejskim, powiedzieli tak. I żona dzwoni do mnie do Ameryki, wiesz, że już mamy działkę? Ja mówię, jakżeś ty to osiągnęła? No przeszłam od domu do domu z modlitwą i wszyscy się zgodzili. No więc nabyliśmy tę działkę i tam postawiliśmy sobie kemping. I wtedy właśnie postanowiłem, że muszę coś zrobić, żeby ratować to miejsce, które nasi ojcowie przed wielu, wielu laty wybudowali. I wtedy przeżyłem drugi cud. Cud ten polegał na tym, że poszedłem do sołtysa i mówię, jest tutaj taki obiekt, kaplica, w której się zgromadzamy od roku 1930 i chcielibyśmy odremontować dach. A więc zmienić całkowicie, trzeba zmienić dach, całą więźbę, także blachy, bo jest już bardzo, bardzo skorodowana. No i pyta sołtys, dobrze, a w czym ja mógłbym pomóc? Czy możemy liczyć na pomoc w załatwieniu drzewa na krokwie? I oto w ubiegłą niedzielę odbyło się następne zebranie wiejskie i wieś przyznała nam 20 kubików drzewa za darmo na więźbę dachową, na remont tego dachu. No więc Bóg jest Bogiem, który czyni cuda. Bóg jest Bogiem, który może wszystko. Jak Bóg da w przyszłym roku, w miesiącu czerwcu, chcemy ten remont rozpocząć. No ale tak się to mówi, remont. Remont, gdzie jest 100 osób, 200 osób, 300 osób, 400 osób, to można sobie jakoś zaplanować, można zdobyć fundusze, można gromadzić fundusze. No ale wyobraźcie sobie, tam jest niewiele, ponad 10 osób. I to są też bardzo, w większości małżeństwa dzielone. Wierzące żony, niewierzący mężowie. Więc one też nie mają aż takich możliwości dawać tyle, ile by chciały. No bo przecież mężowie decydują. I te składki tam w tym zborze są bardzo skromne. I modliłem się, Panie, co mam zrobić? Skąd wziąć pieniądze? To, że drzewo nam dali za darmo, to jeszcze nie wszystko, bo przecież trzeba kupić blachę, bo przecież trzeba teraz zatrudnić jakąś ekipę fachowców, którzy by to zrobili. I modliłem się. I tak trwożliwie zwróciłem się do byłego mojego zboru w Bielsku-Białej, pytając, czy by mi przypadkiem choćby w minimalny sposób nie pomogli. I oto otrzymuję wiadomość, że zbór w Bielsku-Białej przeznaczył na ten cel 7 000 zł. Myślę, Panie, mamy za to blachę. Zbór w Ustroniu przeznaczył pieniążki na wymianę okien, bo już są tak zmurszałe, tak stare. Zbór przeznaczył na wymianę okien. A oprócz tego mam jeszcze obietnicę ze zboru w Oświęcimiu i ze zboru w Andrychowie. A to dlatego, ponieważ w Oświęcimiu pastorem jest osoba, mój brat z Brzeżawy, i także w Andrychowie jest to nowy zbór, pastorem jest osoba z Brzeżawy. I raz jeszcze chcę powiedzieć, że Bóg jest Bogiem cudów. W związku z tym tam się coraz częściej angażuję i coraz częściej tam bywam. I prawdopodobnie tak będzie, kochani, że jeszcze w przyszłym roku, w roku 2010, zorganizuję, bo taka jest decyzja braci, zorganizuję stulecie, a więc rocznicę stulecia powstania rejestracji stanowczych chrześcijan. Wiecie, że została ta grupa zarejestrowana w roku 1910 i w 2010 przypada stulecie rejestracji, rocznica stulecia. W związku z tym w Cieszynie, bo w Cieszynie to został ruch stanowczych chrześcijan zarejestrowany, odbędzie się nabożeństwo rocznicowe w Zielone Święta. W Zielone Święta, nabożeństwo rocznicowe. Będzie to bardzo uroczyste nabożeństwo. Uczestniczyć w nim będą burmistrz, starosta i z polskiego Cieszyna, i z czeskiego Cieszyna. No i prawdopodobnie moja służba, jeśli nie w tym momencie, to niedługo potem w tutejszych zborach dobiegnie do końca i będę chciał przenieść się do Brzeżawy, by tam pomagać zborowi, w którym się narodziłem na nowo, powtarzam, w którym przyjąłem chrzest wodny i w którym przeżyłem chrzest Duchem Świętym. I tak jak brat powiedział, rzeczywiście koło się zatoczyło, a więc rozpoczynałem w Ustroniu i będę kończył służbę w Ustroniu. No ale póki co, z łaski Bożej, jestem wśród was i jeszcze jakiś czas będę. Będziemy się, mam nadzieję, jeszcze spotykać, i by przeżywać Bożą łaskę. I oto zostałem poproszony, by rozważyć w moim przekonaniu jeden z najważniejszych tematów Biblii. A tym tematem jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Czy jest to ważny temat? Zapytajmy Piotra, czy on uważa, że jest to ważny temat. Otwórzmy jego drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i przeczytajmy na wstępie wiersz 16. Z tego 16 wiersza wynika, jaki był stosunek apostoła Piotra do tematu, jakim jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Czytajmy ten 16 wiersz. Pisze Piotr tak: gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. O czym mówi tu Piotr? Piotr mówi, że jak gdyby tematem jego zwiastowania, jego posługi było oznajmienie, ogłoszenie, o mocy Pana Jezusa Chrystusa i o Jego przyjściu. A więc te dwa tematy zdominowały posługę apostoła Piotra. Moc Pana i Jego powtórne przyjście. I zwróćcie uwagę, iż Piotr w 12 wierszu powiada, że zamierza zawsze im przypominać te sprawy. A więc Piotr nie wygłosił tego raz tylko i na tym zakończył, nie obwieszczał tego raz w roku i uważał, że sprawa jest zakończona, tylko powiada, zamierzam zawsze wam to przypominać, te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Ale uważał, uważał, że jest to tak ważny temat, że nie można go spychać na margines, nie można o nim tylko od czasu do czasu tam gdzieś parę słów powiedzieć, tylko że trzeba go przypominać, przypominać i przypominać. I mówi, że dołoży starań aż do swojego przyjścia, aby stale to mieli w pamięci. A więc, bracia i siostry, nie jest to temat, który możemy lekko potraktować. Musimy go głosić i musimy go stale i stale przypominać, bo pamięć ludzka jest niestety zawodna i zapominamy. Dlatego jako słudzy słowa musimy głosić powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I cieszę się, że ten właśnie temat został mi zaproponowany, ponieważ od wielu, wielu lat tym tematem się zajmuję i od wielu, wielu lat w wielu zborach ten temat wykładałem, usługiwałem tym tematem. I zechciejmy rozpocząć rozważanie powtórnego przyjścia Pana Jezusa od stwierdzenia, że Chrystus przyjdzie po Kościół. Nie przyjdzie po wszystkich ludzi, ale przyjdzie po Kościół, po oblubienicę. Skoro przyjdzie po Kościół, to dobrze będzie, jeśli sobie przypomnimy historię Kościoła. Bo Kościół nie pojawił się na ziemi ani dziś, ani wczoraj. Kościół pojawił się 2000 lat temu. I w związku z tym przyjrzyjmy się historii Kościoła. Po co? Po to, żeby stwierdzić, w którym momencie historii Kościoła żyjemy. W którym momencie jesteśmy? Czy powtórne przyjście Pana Jezusa jest gdzieś daleko, daleko w przyszłości? Czy też w każdej chwili możemy się spodziewać, iż rozlegną się surmy anielskie wzywające Kościół, aby wstąpił do swojego Pana? W którym momencie jesteśmy? Kochani, wiecie o tym, że Kościół na ziemi jest już około 2000 lat. I te 2000 lat pobytu Kościoła na ziemi można podzielić i dzieli się na 7 różnych okresów. 7 różnych okresów, albo inaczej etapów. Każdy z nich miał swój początek i każdy z nich miał swój koniec. Chcemy się dzisiaj tym okresom przyjrzeć, by, tak jak powiedziałem, zorientować się, w którym momencie historii Kościoła my żyjemy. Te 7 okresów historii Kościoła są, umiłowani, przedstawione w 2 i 3 rozdziale Apokalipsy, objawienia świętego Jana. Te 7 okresów są przedstawione, powtarzam, w 2 i 3 rozdziale objawienia świętego Jana. Są te okresy opisane, przedstawione za pomocą 7 zborów, 7 listów Pana Jezusa skierowanych do tych 7 zborów. I będzie dobrze, jeśli się tym okresom, tym listom nieco dzisiaj przyjrzymy. Pierwszy okres Kościoła, więc ten początkowy jest przedstawiony za pośrednictwem listu do zboru w Efezie. Inaczej mówiąc, list do zboru w Efezie opisuje początkowy stan duchowy Kościoła. Mniej więcej powiada się, że obejmuje on okres od roku 33 naszej ery do roku 70 naszej ery. Są to dwie ważne daty. Mam nadzieję, że wiecie, jak ważną datą dla Kościoła jest rok 33. Ważna to jest data. Dlaczego? Bo w roku 33, mniej więcej w roku 33, miała miejsce śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po 3 latach służby, jak wiadomo, został zdradzony, następnie ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał. W roku 33 naszej ery miało miejsce także zesłanie Ducha Świętego na 120, o czym mówią Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Rok 33 to także rok, o którym się mówi, że powstał Kościół. Bo właśnie ukrzyżowanie, śmierć i zesłanie Ducha Świętego są traktowane jako początek powstania Kościoła. A zatem ten list do zboru w Efezie obejmuje okres od roku 33 do roku 70. A co się wydarzyło takiego szczególnego w roku 70? Ci, którzy się interesują historią, wiedzą, co się w roku 70 wydarzyło. W roku 70 wypełniło się proroctwo Pana Jezusa wygłoszone na Górze Oliwnej, gdy po raz ostatni wjeżdżał do tego miasta. Przypuszczam, że wiecie, jakie proroctwo Pana Jezusa mam na myśli. Jezus, wjeżdżając po raz ostatni przed ukrzyżowaniem do Jerozolimy, zatrzymał się na Górze Oliwnej, znajdującej się po wschodniej stronie tego miasta, popatrzył na to miasto, zapłakał i powiedział: Jerozolimo, Jerozolimo, jak kokosz chce zgromadzić kurczęta swoje pod skrzydła, by je zachować, zabezpieczyć, tak ja chciałem ciebie zachować, twoich mieszkańców ochronić, ale wy nie chcieliście. I potem Jezus mówi, co się wydarzy, że nastąpi zburzenie tego miasta, zburzenie świątyni. I bracia i siostry, to się dokładnie wykonało w roku 70. Wojska rzymskiego wodza Tytusa nadciągnęły, otoczyły Jerozolimę pierścieniem wojska w taki sposób, że nikt nie mógł wyjść, nikt nie mógł wejść. Ludzie przymierali głodem, matki gotowały nawet swoje niemowlęta. Tysiące czy wręcz miliony ludzi, tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi umarło. Niektórzy umarło z głodu. Niektórzy, chcąc uciec, wychodzili z miasta, tych ludzi Rzymianie łapali i krzyżowali. I powiada Józef Flawiusz, historyk żydowski, że Jerozolima wokoło była otoczona krzyżami, na których wieszano uciekinierów z Jerozolimy. Spełniło się, bracia i siostry, dokładnie to, o co sami Żydzi prosili. Krew Twoja na nas i na nasze dzieci. Dokładnie to się wypełniło. Jerozolima została otoczona otoczona krzyżami, na których wisiało setki mieszkańców Jerozolimy. Aż w końcu wojska pod wodzą Tytusa dokonały wyłomu w murze, zdobyły miasto, wymordowały ludzi i zburzona została także Jerozolima. I w ten sposób wypełniło się także drugie proroctwo Pana Jezusa. Pamiętacie je? Gdy Jezus wychodził ze świątyni, uczniowie Mu pokazali mury i powiedzieli: czy Ty widzisz tę świątynię? Czy Ty widzisz jej piękno? A Jezus, pamiętacie, co powiedział? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zburzony. I to się dokonało dokładnie w roku 70, gdy Tytus zburzył Jerozolimę i jednocześnie zburzył świątynię. Oprócz tego rok 70 charakteryzuje się także jeszcze tym, że szalony cesarz rzymski Neron zaczął prześladować. Ten obłąkany cesarz zaczął prześladować chrześcijan. Dlaczego zaczął prześladować chrześcijan? Z powodu swojego niezdrowego umysłu. Chciał być poetą. Chciał mieć natchnienie do pisania wierszy. W związku z tym kazał podpalić Rzym, żeby widząc palący się Rzym, tragedię ludzi zdobyć natchnienie do pisania dramatycznych wierszy. I podpalił Rzym. A gdy Rzym płonął, ludzie zwrócili się przeciwko niemu, żeby odwrócić uwagę od siebie. Ktoś mu podpowiedział, żeby oskarżył chrześcijan, że to oni podpalili Rzym. I wtedy cała nienawiść ludu rzymskiego, całego Rzymu, zwróciła się przeciwko chrześcijanom. Rozpoczęło się tak zwane pierwsze prześladowanie chrześcijan. Wiecie, jak to się działo, bo z literatury, z historii możemy o tym czytać. Chrześcijan krzyżowano. Neron urządzał sobie tak zwane pochodnie Nerona. A więc na słupach, na krzyżach przybijał chrześcijan, zapalał je i w swoim wozie cesarskim jeździł między tymi płonącymi pochodniami, między płonącymi ciałami chrześcijan. Innych wyrzucano na areny rzymskich cyrków, gdzie byli rozszarpywani przez zwierzęta, gdzie byli krzyżowani, gdzie ich masowo zabijano. A więc ten pierwszy okres chrześcijaństwa rozpoczyna się tymi trzema ważnymi wydarzeniami, o których mówiłem, a kończy się tymi dwoma tragicznymi wydarzeniami: zburzeniem Jerozolimy i rozpoczęciem prześladowań chrześcijan. Myślę, że w tym momencie powinno z naszego serca wydostać się westchnienie wdzięczności za wolność, jaką mamy, za możliwość zgromadzania się, za to, że nas nikt nie prześladuje, bo wtedy właśnie tych, którzy uczęszczali, szli na nabożeństwa, wyłapywano, krzyżowano, zabijano, mordowano. Bóg nam dał wolność. Tamci ludzie nie mieli możliwości się zgromadzać. Byli za to, jak powiedziałem, nawet zabijani, łapani, a mimo to tysiącami składali swoje życie w ofierze, szli na zgromadzenia. Czasem mówię do mojego zboru w Ustroniu: słuchajcie, kochani, tamci ludzie nie mieli możliwości, a szli. A my mamy wolność, dysponujemy samochodami. A tak niekiedy ciężko nam jest przekroczyć próg naszego domu, by pójść na zgromadzenie. A zatem ten pierwszy okres z tym się charakteryzuje. Po tym pierwszym okresie, a więc opisanym przez list do zboru w Efezie następuje drugi okres, opisany przez list do zboru w Smyrnie. List do zboru w Smyrnie. I ten drugi okres, opisany przez list do zboru w Smyrnie, obejmuje czas od roku 70 do roku 313. Co znaczy rok 70 w historii Kościoła, to już powiedziałem. A co znaczy rok 313? Rok 313 to także bardzo charakterystyczny rok w historii chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie w tym roku, w roku 313 naszej ery, cesarz rzymski, Konstantyn Wielki, wydał tak zwany edykt mediolański, który zrównywał chrześcijaństwo z innymi religiami, a więc dawał całkowitą wolność chrześcijaństwu, powiem więcej, dawał nawet chrześcijaństwu jak gdyby przewagę nad religiami pogańskimi. Dawał jakby przewagę nad religiami pogańskimi. Dlaczego uczynił tak Aleksander Wielki? Ponieważ jego matka Helena podobno stała się w pewnym okresie chrześcijanką i oddziaływała na swojego syna, a także podobno on toczył boje ze swoim bratem, rodzonym bratem, o to, kto będzie cesarzem. Kto będzie cesarzem. I podobno Chrystus mu się ukazał z krzyżem i powiedział, że pod tym symbolem odniesie zwycięstwo. I pod wpływem tego, powiadam podobno, pod wpływem tego snu, który miał, stał się chrześcijaninem. Czym się charakteryzuje ten okres smyrneński? Muszę powiedzieć, bracia i siostry, tak, że dopóki chrześcijanie byli prześladowani, a więc aż do roku 70 i także trochę później, właściwie do roku 313, było 10 bardzo surowych prześladowań za kolejnych 10 cesarzy. Okrutne, straszliwe prześladowania. Ale dopóki chrześcijaństwo było w katakumbach, prześladowane, ciemiężone, zabijane, to historycy się zgadzają, że wtedy chrześcijaństwo było najzdrowsze, najmocniejsze. To wtedy chrześcijanie reprezentowali prawdziwych uczniów Chrystusa Jezusa. Właśnie w tym okresie, gdy byli prześladowani, gdy nie mieli absolutnie żadnej wolności. Zapytacie może, dlaczego chrześcijanie byli prześladowani? No, dlaczego przez Nerona byli prześladowani, to już wiemy. Wiemy, ponieważ oskarżył ich o podpalenie Rzymu. Ale dlaczego następni cesarze rzymscy ich prześladowali? Prześladowali ich tylko z jednego powodu, kochani. Z jednego powodu. Posłuchajcie mnie dokładnie, powiem wam dlaczego, z jakiego powodu prześladowali inni cesarzy chrześcijan. Dlatego, że rzymscy cesarze uznawali się za bóstwa, za bogów. Uważano ich, że są bogami, że są ludźmi, ale też są bogami. I każdy Rzymianin musiał złożyć przyrzeczenie na imię Boga Cesarza, Cesarza Boga. Musiał uznać Cesarza Bogiem. Wystarczyło, że powiedział, uznaję Cesarza Bogiem i mógł się cieszyć absolutną wolnością. Dlatego Rzym jako miasto i jako cesarstwo pełne było różnych religii. Różne były religie, różne były świątynie dla różnych religii. Była nawet taka świątynia, która była specjalnie postawiona po to, aby w niej się zgromadzali ludzie, którzy do żadnej religii nie należeli. A więc ani do religii babilońskiej, ani egipskiej, ani greckiej, ani takiej, to mieli swoją świątynię. I żadna religia nie była prześladowana. Dlaczego chrześcijaństwo było więc tak tępione, surowo prześladowane? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jedynie chrześcijanie odmawiali wyznawania, że cesarz jest Bogiem. To była jedyna religia, która się z tym nie zgadzała. I mówi się, i zapiski pozabiblijne mówią o pewnym starcu. Nazywał się Polikarp. Miał już prawie 90 lat i na tych swoich osłabionych nogach szedł na nabożeństwo. Gdzieś tam do katakumby, gdzieś tam do pieczary zdążał, żeby spotkać się z braćmi, siostrami i z nimi się modlić. I wytropili go żołnierzy cesarscy. Przyprowadzili go przed sędziego i sędzia popatrzył na jego siwą głowę, na jego starcze lata i powiada: ojcze, nie chcę ci czynić krzywdy. Nie chcę ci czynić krzywdy. Jesteś już w takim wieku, że nie mam sumienia czynić ci krzywdę. Zrób tylko jeden niewielki gest. Wyznaj. No wyznaj, no co ci to szkodzi? Wyznaj, że cesarz jest Bogiem i darujemy ci życie. Będziesz mógł się cieszyć wolnością. Wrócisz do domu, wrócisz do rodziny. Polikarp popatrzył na niego. Po jego oczach, po jego twarzy popłynęły łzy i mówi: panie sędzio, nigdy tego nie zrobię. Moim panem, moim jedynym panem, któremu zaufałem, któremu życie złożyłem i który przez całe życie mnie prowadził, jest Jezus Chrystus. On i tylko On. A Pan niech czyni swoją powinność. Niech Pan czyni to, co do Pana należy. Ja jestem gotów oddać swoje życie za Niego, ponieważ On pierwszy oddał swoje życie za mnie. Rozpalono więc stos i przywiązano tego nieszczęsnego starca, bohatera wiary do słupa, który stał na tym stosie. I wtedy, gdy podpalono stos, wiatr tak powiał, że płomienie leciały w drugą stronę. Stos spłonął, a on pozostał nietknięty. Tak jak pamiętacie z tymi trzema młodzieńcami, Sedrachem, Mesachem i Abednego, rzuceni do ognia, nie spłonęli. W związku z tym sędzia wydał polecenie, aby kat ściął mieczem jego głowę. I w taki oto sposób nasi bracia i siostry za wierność Chrystusowi ginęli na stosach, krzyżowani, paleni. W taki oto sposób ziemia była zraszana krwią świętych. Ale jeden z historyków Kościoła, nazywał się Orygenes, napisał w swojej historii, że krew męczenników jest nasieniem, z którego wyrastają, ja nie mówię dosłownie, wyrastają następne pokolenia chrześcijan. A więc na krwi tych ludzi, na życiu tych ludzi, których krew wsiąknęła w areny rzymskich cyrków, którzy zostali spaleni na stosach, pojawiały się nowe i nowe pokolenia chrześcijan. I tak oto Kościół szedł do przodu, przeżywając różne okresy. Po tym drugim okresie, o którym mówiłem, a więc po okresie smyrneńskim, nastąpił trzeci okres, opisany przez list do zboru w Pergamie. Jest to list także w drugim rozdziale Apokalipsy objawienia świętego Jana. A więc list do zboru w Pergamie datuje się, czy jego datami są rok 313, o którym już przed chwilą mówiłem, A więc rok 313, wydanie edyktu mediolańskiego. Aha, zapomniałbym jeszcze coś innego powiedzieć, bo skupiłem się, skoncentrowałem się na prześladowaniach. Ale Konstantyn Wielki, wydając edykt mediolański, wywyższył chrześcijaństwo. Uznał je nie tylko za pełnoprawne, ale nawet za uprzywilejowane. Wielu historyków, sami rozsądźcie, wielu historyków uważa, że w ten sposób, dając całkowitą wolność chrześcijaństwu, a nawet je wywyższając, uczynił ogromną krzywdę chrześcijaństwu. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijaństwo, Kościół chrześcijański zaczął się cieszyć wszystkimi przywilejami ze względu na to, że cesarz był chrześcijaninem, że jego matka Helena była chrześcijanką. W związku z tym Kościół chrześcijański nagle urósł, nagle zaczął budować największe świątynie, nagle pojawili się kapłani i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje? Do tego Kościoła chrześcijańskiego zaczynają masowo napływać ludzie z pogańskich religii. Ale nie myślcie, że szli oni tam dlatego, ponieważ się narodzili na nowo. Ponieważ uznali Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Nie, nie, nie. Oni szli tam dlatego, ponieważ ta religia stała się popularną religią. Szli tam dlatego, ponieważ ta religia cieszyła się przywilejem. I w związku z tym chrześcijaństwo zaczęło raptownie się powiększać. Tysiące ludzi wchodziło do chrześcijańskich kościołów. Ale niektórzy powiadają, że to był początek odstępstwa. Dlaczego? Bo ci ludzie, którzy masowo weszli do chrześcijaństwa, wnieśli tam wraz z sobą swoje pogańskie myślenie, swoje pogańskie praktyki. Pamiętacie? Psalmista Asaf w jednym ze swoich psalmów pisze tak: Boże, poganie wtargnęli do naszych świątyń. Ci poganie weszli. Oczywiście ich tam przyjmowano, ich tam nawet chrzczono. Oni się stawali członkami chrześcijańskiego kościoła, ale oni tak naprawdę nigdy nie doznali przemiany swojego umysłu. Nigdy nie narodzili się na nowo. Oni weszli tam, ponieważ mieli w tym swój interes. Wnieśli, jak powiedziałem, swoje pogańskie praktyki. I powiem wam więcej. Wiele z tych pogańskich praktyk, które wtedy zostały wprowadzone do chrześcijaństwa, nie miało absolutnie, nie ma absolutnie nic wspólnego z Pismem Świętym. Pozostały te praktyki, pozostało to zrozumienie, pozostało to zrozumienie w chrześcijaństwie do dziś. Z tym, że dziś się usprawiedliwia tamte te pogańskie praktyki, te pogańskie zwyczaje, nie mające nic wspólnego z Biblią, usprawiedliwia się, to jest tradycja. To jest uświęcona, wiekowa tradycja. A że ona nie ma nic wspólnego z Biblią, o to się nikt nie troszczy. Bo nagle zaczęto mówić, że tradycja jest równie ważna jak Pismo Święte. Skoro więc to jest, było w Kościele 10 lat temu, to musi zostać, bo to jest tradycja. A dzisiaj po 2000 lat się mówi, 2000 lat to już jest tradycją w Kościele. To jest uświęcona tradycja. Tego nie można zmieniać. Ale że to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, o to się nikt nie troszczy, bo w międzyczasie wynaleziono, że tradycja jest równie ważna jak Pismo Święte, a nawet w niektórych momentach ważniejsza. A więc wiele tych praktyk znalazło się w chrześcijańskim kościele. Jakich No, to ja nie będę dzisiaj ich wyliczał, nie mam takiego zamiaru. Sami chyba dostatecznie wiecie, widzicie, co w chrześcijaństwie się dzieje, a czego nie ma w Biblii. Ale spróbujcie to ruszyć. To nie jest do naruszenia, ponieważ uświęca to tradycja. No i w ten sposób chrześcijaństwo zaczęło się powoli upodabniać do pogańskich religii. Bo poganie wprowadzili swoje praktyki, bo poganie wprowadzili swoje zwyczaje, obrzędy, bo poganie zdominowali chrześcijan. Chrześcijan było niewiele, wyginęli, wymordowani, natomiast przewagę uzyskali poganie. I to pozostało. A więc okres pergamski obejmuje lata od roku 313 do roku 606. Czymże się charakteryzuje rok 606? Rok 606 charakteryzuje się tym, że ten rok 606 uważa się, a zatem rok 606 to data powstania papiestwa. I zwróćcie uwagę, że w liście do zboru w Pergamie, a więc to jest to, co jest napisane w objawieniu świętego Jana, jest taka oto nieznacząca wzmianka w formie jak gdyby no, przygany, jak gdyby napiętnowania. W wierszu 15 drugiego rozdziału jest powiedziane tak. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. To się już pojawiło w zborze w Efezie, gdzie jest powiedziane na swoją obronę, w wierszu 6, na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. A więc pierwszy okres chrześcijaństwa, opisany przez list do zboru w Efezie, polegał na tym, że chrześcijanie nienawidzili nauki Nikolaitów. I Chrystus mówi, ja jej też nienawidzę. Natomiast w pergamskim okresie, a więc w tym momencie, o którym mówimy, nauka Nikolaitów została już zaakceptowana i jest powiedziane, że trzymacie się tej nauki. Na czym ta nauka Nikolaitów polegała? Są różne teorie na temat nauki Nikolaitów, ale najprawdopodobniej nauka Nikolaitów polegała na tym, no, samo słowo Nikolaos z greckiego, Nikolaos, dzieli się na dwa wyrazy. Niko, czyli panować, i laos, czyli lud. A zatem, gdy połączymy te dwa wyrazy i spolszczymy, to daje to Nikolaici. A zatem, gdy to przetłumaczymy dokładnie, to wyciągamy z tego taką oto definicję. Nikolaos, Nikolaici, to znaczy panować, Niko, panować nad laos, czyli nad ludem. Co to oznacza? Oznacza to, że bracia i siostry, w tym roku 606 w kościele pojawiła się nauka, że musi być jeden przywódca, że musi być jeden władca, inaczej mówiąc, jeden papa, jeden papież, któremu wszystko ma być podporządkowane. A więc, który nie musi się liczyć z innymi, nie musi respektować innych, ale on jest decydentem. Jedni powiadają, że na tym polegała nauka Nikolaitów. Tymczasem nigdy to nie było w zamiarze Boga, aby w Kościele byli dyktatorzy, aby w Kościele była jedna osoba, która dyktuje i która się nie liczy z innymi osobami, która nie uwzględnia innych. No a rok 606 to rok, w którym po raz pierwszy biskup Rzymu nazwał się papieżem. I w związku z tym Bóg wyraźnie mówi: tej nauki ja nienawidzę. Chrystus, głowa Kościoła. Nastał potem czwarty okres, po okresie pergamskim nastał czwarty okres, okres tak zwany tiatyrski. I ten okres tiatyrski ma także dwie daty. 606 rok, a więc ten rok, o którym już mówiliśmy, a kończy się ten okres w roku 1517, a rok 1517 to wam doskonale jest znany, bo w tym roku rozpoczęła się tak zwana Wielka Reformacja, zapoczątkowana przez Marcina Lutra, z której powstał Kościół Ewangelicko-Augsburski, a potem z tego kościoła społeczność chrześcijańska, a potem ze społeczności chrześcijańskiej stanowczy chrześcijanie. Nasi ojcowie taką podjęli wtedy decyzję. A więc rozpoczęła się Wielka Reformacja w roku 1517. O tym już mówić nie będę, bo musimy podążać dalej. Po okresie czwartym nastał piąty okres opisany przez list do zboru w Sardes. List do zboru w Sardes to już jest trzeci rozdział objawienia świętego Jana i ten okres obejmuje lata od roku 1517, a więc od momentu powstania reformacji do roku mniej więcej 750, w którym to roku zaczęły powstawać tak zwane ruchy przebudzeniowe. Na przykład ruch pietystyczny i inne ruchy, inaczej się ten ruch nazywał w Europie, inaczej się on nazywał w Ameryce. O co chodziło? Chodziło o to, że gdzieś około roku 1750 ludzie widzieli, że nie wystarczy się tylko nazywać chrześcijaninem, że trzeba także dążyć do uświęcenia, bez którego nikt Boga oglądać nie będzie mógł. Dlatego duży nacisk zaczęto kłaść nie tylko na naukę, ale także na życie, na świętość życia. Powstali tak zwani purytanie, a więc czyści, pietyści, a więc szczegółowo przestrzegający Biblię, a więc ludzie dążący do uświęconego życia. To właśnie ten ruch dał początek w przyszłości innym uświęceniowym ruchom. Okres szósty. I ten okres trwał od 1750 do roku 1900, mniej więcej, do 1900. Od 1750 do 1900 zaś, nie, jeszcze raz, od 1517 do 1750 i od 1750 do roku 1900 trwał szósty okres, o którym jest mowa w trzecim rozdziale, jest on opisany przez list do zboru w Filadelfii. A więc filadelfijski okres. Czym się charakteryzował ten okres? No, wszyscy doskonale wiemy, co się wydarzyło w roku 1900. Na skutek tego, że ludzie dążyli do uświęcenia, że ludzie szukali świętości, szukali tej świętości poprzez społeczność z sobą, a nade wszystkim poprzez społeczność z Bogiem. Zbierali się na modlitwy, zbierali się na czytanie Bożego Słowa. I kochani, wydarzało się to, co się wydarzyło przecież w Dolnym Żukowie, o czym będziemy mówić w przyszłym roku, w Dzień Zielonych Świąt, gdy będziemy obchodzić rocznicę stulecia powstania stanowczych chrześcijan. Ludzie gromadząc się, modlili się, a gdy się modlili, przeżywali coś, czego nawet nie potrafili opisać, powiedzieć, o co chodzi.
przeżywali ogień, zstępował na nich Duch Święty, mówili innymi językami. Tak się zaczął ruch stanowczych chrześcijan. Tak się zaczęło w 1900 roku na Azusa Street w Los Angeles. Młodzież, studenci na Sylwestra postanowili Sylwestra i tutaj poprzekazuję informacje młodym ludziom. Naśladujcie, naśladujmy tamtych. Sylwestra postanowili spędzić na kolanach w modlitwie. Daj Boże, żebyśmy i u kresu dni coś takiego dożywali. Zaczęli się modlić, wołali do Boga i nagle jedna z dziewcząt zaczęła mówić jakimś niezrozumiałym językiem. Nie wiedzieli, co to jest. Dopiero przyjechał ich profesor, bo on pojechał gdzieś na święta w międzyczasie i zaczęli szukać Biblii. Co to jest? Co to jest? I natknęli się na rozdział drugi Dziejów Apostolskich, gdzie jest powiedziane, że w imieniu moim to i to będziecie przeżywać, że w ostateczne dni wyleją ducha mego na wszelkie ciało i będą mówić innymi językami. A zatem wtedy doszli do wniosku, że to przeżycie to jest chrzest Duchem Świętym. I wkrótce po całym świecie przeżycie zielonoświątkowe się rozprzestrzeniło, rozeszło. Na szczęście, halleluja, dotarło i do Brzeżawy. A przyjechał z Ameryki taki człowiek, który ledwo składał litery. Pojechał do Ameryki za chlebem, tak jak to dzisiaj imigracja się odbywa. I on też pojechał za ocean w poszukiwaniu chleba. I tam gdzieś w Ameryce się nawrócił. Tam przeżył się z Duchem Świętym. I potem przyjechał do Brzeżawy i ludzie zauważyli, że on jest jakiś inny. On nie idzie do karczmy, żeby pić, on nie idzie na hulanki, on nie bluźni, on nie przyklina, on się z każdym łagodnie obchodzi. Ludzie zauważyli, że każdej niedzieli, gdy oni szli do kościoła, on siedział gdzieś tam na przyzbie, na ławce i jakąś dużą książkę otwierał i czytał. I tak powoli ci ludzie zaczęli się tym interesować. Co to jest? O co chodzi? I wtedy zaczęli przychodzić do niego. I on im czytał. I on się z nimi modlił. I wkrótce jego mieszkanie napełniało się ludźmi. Stało się za małe, przenieśli się do stodoły. Stodoła się wkrótce stała za mała. Wybudowali tę kaplicę, o której wspominałem na początku, dom modlitwy. Tam do dzisiaj jest napis, dom mój, dom modlitwy nazwany będzie. 140 osób przed wybuchem wojny należało do tego zboru. 90% wsi. Bóg użył człowieka, który praktycznie był analfabetą. A zatem widzicie, Bóg nie musi mieć mądrych teologów, magistrów, doktorów. Bóg patrzy na serce. I dzięki temu, że ta Ewangelia dotarła właśnie poprzez od Azusa Street, gdzieś tam przez Nowy Jork, gdzie spotkała tego człowieka, a on wrócił z nią do Brzeżawy. Dzięki temu ja się w tej miejscowości narodziłem na nowo. A więc początek roku 1900. Czy koniec rok 1900, początek powstania ruchu przebudzeniowego zwanego ruchem zielonoświątkowym. A od roku 1900 nastąpił siódmy okres. Siódmy okres zwany okresem laodycejskim. I on jest opisany przez Objawienie świętego Jana, rozdział 3. Jest to ostatni list. Jest to list do zboru w Laodycei. Nie wiem, bracia i siostry, czy się ucieszycie, czy się nie ucieszycie, ale ten list opisuje stan duchowy naszego okresu. Ten list opisuje stan duchowy Kościoła w naszym okresie, w naszym czasie, za naszego życia. I muszę wam powiedzieć, z przykrością muszę stwierdzić, że jest to najgorszy okres z wszystkich dotychczasowych okresów. Najgorszy okres. Owszem, w innych okresach też były błędy. Pleniła się nauka Jezabeli. Tak, Nikolaitów i wiele innych błędów wdzierało się do Kościoła w innych okresach. Ale w żadnym okresie, tak jak w okresie laodycejskim, a więc w którym my żyjemy, w żadnym okresie Chrystus nie został usunięty z Kościoła na zewnątrz. A tutaj Go spotykamy nie wewnątrz, ale gdzie? Na zewnątrz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. To jest bolesne. Chrystus nie może wejść do swej własności. Tak jak powiedział, do swej własności przyszedł, ale swojego, my byśmy mogli powiedzieć, wyrzucili na zewnątrz. My niczego nie potrzebujemy, my mamy złoto, my mamy srebro, myśmy się wzbogacili, my niczego nie potrzebujemy, mamy swoje programy, mamy swoje doświadczenia. Po co nam Chrystus? Po co On nam jest? W związku z tym na zewnątrz. I oto Boży Syn, głowa Kościoła, uprasza się, prosi, aby mu pozwolono wejść do środka. Ten okres laodycejski, najgorszy ze wszystkich okresów, rozpoczął się w roku 1900, tak, i będzie trwał. Do jakiego momentu będzie trwał? Do momentu, który nazywamy powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie czego tak wnioskujemy? Spróbujcie spojrzeć na objawienie świętego Jana, jeśli macie przy sobie wasze Nowe Testamenty. I popatrzcie, kochani, na niektóre znaki potwierdzające, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Bo to w 14 rozdziale, w trzecim rozdziale, w 14 wierszu, który rozpoczyna opis zboru w Laodycei, jest tak napisane. Do anioła zboru w Laodycei. Samo słowo Laodyceja coś oznacza, coś charakterystycznego oznacza. Słowo Laodyceja w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego oznacza sprawiedliwość dla ludzi. To znaczy, że po tym okresie Bóg będzie wymierzał ludziom sprawiedliwość. Niech nikt nie myśli, że może żyć byle jak i Boża sprawiedliwość go nie dosięgnie. Nie, nie, będziemy o tym mówić. A więc słowo Laodycea oznacza Boża sprawiedliwość. To znaczy, że po tym okresie Bóg będzie wymierzał ludziom sprawiedliwość za ich życie. Popatrzcie dalej, w tym 14 wierszu jest mowa, to mówi ten, który jest Amen. Słowo Amen. W każdym z listów Chrystus przedstawia się inaczej. W liście do Efezjan przedstawia się jako ten, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. W liście do Smyrny przedstawia się jako ten, który był pierwszy i ostatni. Do Pergamu przedstawia się jako ten, z ust którego wychodzi ostry miecz. Do Tiatyry mówi, że jest tym, którego oczy są jak płomienie ognia. Do Sardes mówi, że to jest ten, który trzyma 7 gwiazd w swoim ręku. Do Filadelfii mówi, że to jest ten, który ma klucz Dawida i gdy zamyka, nikt nie otwiera, a gdy otwiera, nikt nie zamyka. A popatrzcie, jak się Chrystus przedstawia, gdy mówi o zborze, o okresie laodycejskim. To jest ten, który jest jak? Amen. A kiedy używamy słowa Amen? Na początku czy na końcu? Na końcu. Jeśli ktoś się z was modli i wypowiada słowo Amen, to inni rozumią, że już zakończył modlitwę i mogą zaczynać oni się modlić. Jeśli prowadzący nabożeństwie mówi: bracia i siostry, amen, zakończyliśmy nasze nabożeństwo, to ludzie rozumią, że mogą iść do domu. A zatem skoro Chrystus tu mówi, że On jest ten, który jest amen, to znaczy, że historia Kościoła dobiegła do końca, że amen, koniec. Już następnych okresów pobytu Kościoła na ziemi nie będzie. Słowo amen zamyka historię. Rozpoczęła się ona w roku 33, zakończyła się słowem amen. Zresztą popatrzcie teraz na rozdział 4, na wiersz 1, by zobaczyć, co się dzieje w rozdziale 4. Oczywiście objawienia świętego Jana. Objawienia świętego Jana, bo oto w 4 rozdziale czytamy, w 1 wierszu, zaraz po okresie laodycejskim czytamy: potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozbrzmiewającej za mną, rzekł: wstąp tutaj. O, halleluja! Czy zauważyliście, że gdy się historia Kościoła zakończyła na okresie laodycejskim, Jan nagle, choć był na ziemi, na wyspie Patmos, nagle zobaczył, że się otwiera niebo. A zaraz zatem, po tym, usłyszał: Janie, wstąp tutaj, przyjdź tutaj. Jak możemy to wytłumaczyć? Możemy to oto wytłumaczyć w taki sposób, że gdy się okres laodycejski zakończy, gdy dobiegnie do końca, gdy okres ten dobiegnie do końca, kiedy to się stanie, tego nie wiemy. Nikt tego nie wie, nawet diabeł tego nie wie. Po pewnych znakach możemy poznawać, ale o tym będziemy mówić przyszłą środę. W każdym razie, powtarzam, gdy się zakończy okres laodycejski, okres, w którym my żyjemy, otworzy się niebo, a Kościół usłyszy co? Co usłyszy Kościół? Wstąp tutaj! Skąd taki wniosek? No bo, bracia i siostry, kimżeż był Jan? Jan był jednym z naszych reprezentantów. Powiada apostoł Paweł, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. A więc Jan jest jednym z fundamentów Kościoła, na którym Kościół jest zbudowany. Nie może zabrać Chrystus fundamentu, nie szkodząc Kościołowi, budynkowi. Skoro więc Jan po okresie laodycejskim usłyszał wstąp tutaj, to oznacza, że po okresie laodycejskim, gdy nastanie odpowiedni moment, o którym będziemy mówić przyszłą środę, cały Kościół usłyszy wstąp tutaj. Halleluja. Wstąp tutaj. A co się dalej działo, musimy poczekać do przyszłej środy. Co się dalej wydarzało, kiedy Kościół usłyszał wstąp tutaj, będziemy mówić w przyszłą środę. W każdym razie Jan został nagle wzięty z ziemi i już go na tej ziemi dłużej nie było. I kochani, aż do tego momentu spotykamy Kościół na ziemi. Bo przecież Efes to ziemia, bo przecież Pergam to ziemia, bo przecież inne miejscowości, w których był Kościół, to ziemia, to określone miasta. Ale od tego momentu przez całą Apokalipsę już ani razu Kościoła nie spotkacie na ziemi. Bo go nie ma. Dlaczego go nie ma? Bo wstąpił przez otwarte niebo tam do tego, który go wzywał. Halleluja. Halleluja. A więc, bracia i siostry, żyjemy w takim okresie. Żyjemy w takim okresie, okresie laodycejskim, który z jednej strony jest najgorszym okresem w całej historii Kościoła. Ale z drugiej strony, w tym właśnie okresie możemy się spodziewać powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. A czy jesteśmy daleko? Bo niestety roku nie możemy podać. Podaliśmy tylko datę początkową, 1900 rok, a nie podaliśmy końcowej daty. Wszystkie inne okresy miały swoją początkową i końcową datę. Tutaj końcowej daty nie ma. Końcową datą będzie wstąp tutaj. Ale kiedy to się stanie? My nie wiemy. Dokładnie tego nie wiemy. Ale bracia i siostry, przypomnę wam, co Jezus powiedział. Powiedział to pod adresem Żydów, powiedział to pod adresem ludzi tamtejszego okresu, tamtejszego czasu. Znaki na niebie potraficie rozróżniać. Kiedy się rumieni, mówicie, że będzie pogoda, a kiedy indziej mówicie, że nie będzie pogody. Powiada obłudnicy. Znaki na niebie potraficie rozróżniać, a znaków czasu nie potraficie rozeznać? A zatem my nie możemy, nie wiemy, nie potrafimy matematycznie obliczyć, kiedy to się stanie. Wielu tak robiło i się pomylili. Wychodzili w białych szatach na góry i Chrystus nie przychodził. Sprzedawali wszystko i Chrystus nie przyszedł według ich kalendarza, według ich komputera, według ich wyliczenia. Musieli się potem gimnastykować, różnie tłumaczyć, że przyszedł na powietrze, że w sensie duchowym przyszedł, ale to jest bajdurzenie, to jest zwodzenie ludzi. Bo tak jak słyszeliśmy w modlitwie, gdy Chrystus z tej ziemi odchodził, to aniołowie powiedzieli, ten Chrystus, który od was został wzięty, tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego. Tak jak odchodził, a jak odchodził? W sposób widzialny. Ludzie go widzieli. Uczniowie patrzyli za nim. I on tak wróci. W sposób widzialny. Ale o tym będziemy mówić następnym razem. Zanim to jednak nastąpi, Chrystus powiedział, że po pewnych znakach będziemy mogli poznawać, czy blisko jest żniwo, czy też możemy sobie spokojnie jeszcze poleżeć. Czy blisko jest przyjście Pana Jezusa, czy możemy powiedzieć za życia naszych wnuków, może przyjdzie Chrystus. Jeśli Bóg da, w przyszłym tygodniu będziemy chcieli się przypatrzyć niektórym znakom, po których będziemy chcieli poznać, czy przyjście Jezusa Chrystusa jest rychłe, czy też gdzieś tam daleko, daleko jeszcze przed nami. Cóż więc najlepszego można by było zrobić, skoro Chrystus ma przyjść? O tym będziemy mówić następny raz. Ale już dzisiaj powiadam, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, zanim Chrystus przyjdzie, to oddać Mu swoje życie i tak żyć, aby gdy przyjdzie, żebyśmy byli gotowi. Bo okaże się w przyszłości, gdy będziemy ten temat rozważać, że gdy Chrystus przyjdzie, a ktoś nie będzie gotowy, to będzie mógł tylko jak te pięć głupich panien wołać: otwórz, otwórz! Za późno. Mieliście czas, aby się przygotować. Ale skoroście tego nie zrobili, teraz już jest za późno.